Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście 9NR3. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka Benjamina M. Friedmana The Moral Consequences of Economic Growth to obszerna praca z pogranicza ekonomii politycznej, historii społecznej i refleksji nad demokracją. Autor, ekonomista związany z Harvardem, stawia pytanie wykraczające poza standardowe spory o produkt krajowy brutto, inflację czy wydajność. Interesuje go, jak doświadczenie poprawy warunków życia wpływa na to, co społeczeństwa uznają za sprawiedliwe, dopuszczalne i warte wspólnego finansowania. Główna teza brzmi, że szeroko odczuwany wzrost gospodarczy sprzyja większej tolerancji, mobilności społecznej, gotowości do reform oraz przywiązaniu do instytucji demokratycznych.
Z kolei zastój, nawet w kraju zamożnym, może wzmacniać lęk, rywalizację o ograniczone zasoby i polityczną niechęć wobec grup postrzeganych jako obce.
Friedman analizuje przede wszystkim dzieje wielkich zachodnich demokracji, ze szczególnym uwzględnieniem Stanów Zjednoczonych po wojnie secesyjnej.
Nie przedstawia wzrostu jako automatycznego lekarstwa, lecz jako ważny warunek społecznego optymizmu i politycznej otwartości. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, poczucie postępu jest ważniejsze niż sam wysoki poziom zamożności. Najbardziej charakterystyczne rozróżnienie Friedmana dotyczy różnicy między bogactwem a wzrostem. Kraj może mieć wysoki średni dochód, rozwiniętą infrastrukturę i szeroki dostęp do dóbr, a mimo to doświadczać społecznego napięcia.
Jeśli większość obywateli nie widzi poprawy własnej sytuacji ani perspektyw dla dzieci. Autor podkreśla więc znaczenie poczucia, że społeczeństwo posuwa się naprzód.
Gdy dochody i możliwości rosną w sposób widoczny dla szerokiej części ludności, konflikty dystrybucyjne nie znikają.
Ale łatwiej je rozwiązywać, bez traktowania każdej korzyści jednej grupy jako straty drugiej.
Drekuk Sfeng. W takich warunkach rośnie gotowość do finansowania edukacji, zabezpieczeń społecznych i działań poszerzających szanse ludzi słabszych ekonomicznie.
Przy stagnacji mechanizm działa odwrotnie. Awans jednych wydaje się wtedy odbywać kosztem innych, a porównania statusu stają się ostrzejsze.
To pomaga wyjaśnić, dlaczego frustracja może narastać także w społeczeństwach obiektywnie zamożnych. Friedman nie utożsamia dobrobytu z samym poziomem konsumpcji. Analizuje dynamikę oczekiwań, bezpieczeństwa i wyobrażeń o przyszłości. Z tego powodu jego argument jest skierowany przeciw przekonaniu, że raz osiągnięta zamożność trwale zabezpiecza liberalne normy.
Bez wiary w dalszy, szeroko dostępny postęp, materialna obfitość nie musi chronić przed społeczną sztywnością i politycznym resentymentem. Po drugie,
wzrost gospodarczy ma według autora konsekwencje moralne i instytucjonalne. Friedman używa słowa moralne w znaczeniu społecznym i politycznym, a nie jako oceny prywatnej cnoty poszczególnych osób. Bada, czy warunki gospodarcze zmieniają zbiorową skłonność do tolerancji, uczciwości, solidarności i uznawania równych praw. Jego argument jest taki, że wzrost tworzy przestrzeń dla decyzji, które nie są bezpośrednio wymuszone walką o przetrwanie. Jeśli ludzie oczekują poprawy własnego położenia, łatwiej akceptują rozszerzanie praw, większą mobilność społeczną i publiczne inwestycje służące także innym grupom. Nie wynika z tego, że dobrobyt samoczynnie czyni każdego bardziej altruistycznym. Chodzi raczej o zmianę politycznych warunków, w których postawy otwarte mają większą szansę zdobyć trwałe poparcie.
W rynkach słabej koniunktury rośnie natomiast atrakcyjność narracji o zagrożeniu, zasłużonych i niezasłużonych beneficjentach oraz konieczności zamykania dostępu do wspólnych zasobów. W ten sposób ekonomia oddziałuje na instytucje demokratyczne pośrednio, przez nastroje, oczekiwania i społeczne porównania.
Friedman przywraca tym samym tradycję ekonomii politycznej kojarzoną z Adamem Smithem i Johnem Stuartem Millem, w której pytanie nie brzmi wyłącznie: jak gospodarka zwiększa produkcję? Równie istotne jest pytanie, jaki rodzaj społeczeństwa wspiera lub osłabia. To przesuwa debatę o wzroście z technicznego języka wskaźników do dyskusji o jakości życia zbiorowego. Po trzecie, historia zachodnich demokracji służy jako argument, a nie jako prosta reguła dziejowa. Książka opiera się na szerokim spojrzeniu historycznym na rozwój polityczny i społeczny zachodnich demokracji,
szczególnie Stanów Zjednoczonych od końca wojny secesyjnej.
Friedman zestawia okresy ekspansji gospodarczej z okresami słabszego wzrostu, aby pokazać, że zmiany w nastrojach społecznych i polityce nie są niezależne od materialnych perspektyw obywateli. Taki sposób argumentacji jest ważny, ponieważ nie sprowadza tezy do jednego współczesnego wskaźnika, ani do pojedynczego kryzysu. Autor pyta raczej, dlaczego w pewnych epokach łatwiej było rozszerzać prawa, budować instytucje publiczne i uznawać społeczną różnorodność, a w innych narastały wykluczenie oraz nieufność. Historia nie daje tu mechanicznego równania, według którego każdy punkt wzrostu przynosi określoną dawkę tolerancji. Friedman dostrzega rolę sporów politycznych, idei i instytucji. Jego zasadnicza sugestia jest jednak mocna gospodarcze tło zmienia zakres politycznie możliwego. Reformy wymagające współpracy i zaufania łatwiej utrzymać, gdy wyborcy nie postrzegają przyszłości jako gry o sumie zerowej. Jednocześnie analiza historyczna ostrzega przed triumfalizmem. Demokratyczne normy nie są zabezpieczone wyłącznie przez poziom rozwoju kraju. Mogą słabnąć, gdy długotrwały brak odczuwalnej poprawy podkopuje przekonanie, że otwarte instytucje działają dla większości. To właśnie czyni książkę analizą warunków trwałości liberalnej demokracji, nie tylko analizą cykli gospodarczych. Po czwarte, kluczowe znaczenie ma szeroki udział w owocach wzrostu, nie wyłącznie dodatnie PKB, choć Friedman broni znaczenia wzrostu. Jego stanowisko nie sprowadza się do pochwały dowolnego zwiększania produkcji. Dresadujące jest to, czy poprawa jest na tyle szeroka, by większość obywateli rzeczywiście mogła uznać, że posuwa się naprzód. Wzrost skoncentrowany w niewielkiej części społeczeństwa nie daje w pełni opisywanego przez niego efektu moralnego i politycznego. Jeśli dochody wielu gospodarstw domowych stoją w miejscu, a jednocześnie widocznie rosną korzyści nielicznych, doświadczenie gospodarki może przypominać stagnację, nawet gdy agregatowe dane są dodatnie. Taka sytuacja nasila porównania względne, osłabia zaufanie i zwiększa podatność na politykę opartą na podziale.
Z perspektywy autora polityka wzrostu nie może więc ignorować płac, możliwości zatrudnienia, edukacji i kanałów awansu. Nie chodzi o obietnicę całkowitej równości dochodów, lecz o społeczną wiarygodność postępu. Ludzie muszą widzieć związek między rozwojem gospodarki a własnymi szansami. Ten punkt nadaje książce znaczenie w sporach o nierówności. Krytycy słusznie pytają, czy koncentracja bogactwa oraz koszty środowiskowe nie ograniczają wartości wzrostu.
Friedman przede wszystkim pokazuje, dlaczego dystrybucja korzyści jest nieodłączna od jego tezy, bez szerokiego uczestnictwa dodatnia dynamika gospodarcza nie buduje poczucia wspólnego losu.
W efekcie może nie wzmacniać, lecz osłabiać społeczną otwartość, którą autor wiąże z realnym postępem. Na koniec. Stagnacja stanowi ryzyko dla demokracji także w krajach już rozwiniętych. Jednym z najważniejszych ostrzeżeń Friedmana jest odrzucenie założenia, że dojrzałe i bogate demokracje są odporne na gospodarczy zastój. Wysoki poziom życia nie usuwa znaczenia oczekiwań, gdy poprawa realnych możliwości zwalnia.
Obywatele mogą zacząć postrzegać instytucje publiczne jako nieskuteczne, a innych uczestników życia społecznego jako konkurentów, nie współobywateli.
W takim klimacie łatwiej o politykę opartą na nieufności, szukaniu winnych i ograniczaniu solidarności. Autor nie twierdzi, że każda recesja nieuchronnie prowadzi do autorytaryzmu, ani że wszystkie konflikty kulturowe mają źródło ekonomiczne. Jego teza jest bardziej ostrożna, lecz istotna długotrwała stagnacja zwiększa polityczne ryzyko, ponieważ podważa gotowość do akceptowania zmian i dzielenia się korzyściami.
Z tego wynikają konsekwencje dla polityki publicznej. Władze powinny oceniać decyzje gospodarcze nie tylko przez ich krótkookresowy wpływ na budżet czy efektywność, ale również przez to, czy wzmacniają perspektywy większości społeczeństwa.
Friedman odnosi tę myśl także do krajów rozwijających się.
W jego ujęciu trwały wzrost może sprzyjać liberalizacji społecznej i politycznej, podczas gdy bieda oraz brak postępu utrudniają jej zakorzenienie. Książka pozostaje więc argumentem za rozwojem, który jest zarazem stabilny, długofalowy i odczuwalny dla szerokich grup, a nie wyłącznie imponujący w makroekonomicznych zestawieniach. Podsumowując, The Moral Consequences of Economic Growth warto polecić czytelnikom zainteresowanym ekonomią polityczną, historią demokracji, polityką społeczną i źródłami współczesnej polaryzacji.
Szczególnie użyteczna będzie dla osób, które nie chcą traktować wzrostu gospodarczego jako technicznego celu samego w sobie, ale chcą zrozumieć jego związek z zaufaniem, mobilnością, tolerancją i gotowością do reform. Friedman daje narzędzie do interpretowania debat o stagnacji dochodów, nierównościach oraz kryzysie reprezentacji politycznej.
Największą korzyścią z lektury nie jest gotowy zestaw prostych recept, lecz zmiana perspektywy. Czytelnik zaczyna pytać nie tylko, czy gospodarka rośnie, lecz także, kto doświadcza poprawy, jak trwała jest ta poprawa i jakie społeczne postawy może ona wzmacniać.
Na tle wielu książek o wzroście ta wyróżnia się zakresem pytania. Nie jest ani podręcznikiem makroekonomii, ani wyłącznie manifestem za deregulacją, redystrybucją czy globalizacją.
Łączy historię, analizę gospodarczą i refleksję normatywną, skupiając się na tym, jak materialne oczekiwania wpływają na charakter życia publicznego.
Jej mocną stroną jest rozróżnienie między społeczeństwem bogatym a społeczeństwem, które odczuwa postęp.
To rozróżnienie pozwala lepiej zrozumieć, dlaczego formalnie zamożne państwa nadal mogą być podatne na lęk, resentyment i polityczne zamknięcie.
Zarazem książkę warto czytać krytycznie, pamiętając o pytaniach dotyczących nierówności i środowiskowych granic wzrostu.
Friedman nie usuwa tych dylematów, ale przekonująco wyjaśnia, dlaczego nie można analizować ich w oderwaniu od kondycji demokracji. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Benjamin M.
Friedman. Możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.